Panie Jezu, daj nam dzisiaj rano ducha mądrości i objawienia. Chwalimy Cię, Panie, za Twoją cudowną osobę i za Twoje cudowne dzieło. O Panie Jezu, chcemy rozpoznać, jaka jest nadzieja Twojego powołania, jakie jest bogactwo Twojego dziedzictwa we wszystkich świętych. Panie Jezu, wyznajemy Ci dzisiaj rano naszą ślepotę. Otwórz nasze oczy, Panie. W Twojej świątyni oglądamy piękno Pana. Amen. Chwała Panu. Przeczytajmy razem te wersety w Efezjan 2. Rozpocznijmy jeszcze raz od wersetu 10 i do 13. Wszyscy razem. Efezjan 2, od 10 do 13. Chwała Panu, Jego bowiem dziełem jesteśmy. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Amen. Ale teraz wy, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliscy przez krew Chrystusową. Panie, przychodzimy pod Twoją bliskość. Dziękujemy Ci, że staliśmy się bliscy poprzez krew Chrystusową. Bez nadziei, bez Boga na świecie. I dlatego pamiętajcie o tym. W tym liście Paweł miał taki ciężar, żeby spojrzeć wstecz, żeby jeszcze bardziej rozbłysnął przed naszymi oczami, rozbłysnęło przed nami to dzieło, którego dokonał Pan. Wy, którzy byliście umarli przez upadki, tak rozpoczyna się ten rozdział. I wczoraj rano już mocno zobaczyliśmy, jak to życie bez Boga jest beznadziejne. Jak to było przed naszym nowozrodzeniem, ale również jak to jest, gdy my pozostaniemy w naszym ja. I dzisiaj rano mam taki ciężar, tak jak wtedy Paweł miał, żeby jeszcze raz położyć na ten palec. I gdy się przygotowywaliśmy, również mieliśmy ten ciężar, żeby nie tylko patrzeć na ten czas, jak to było, zanim uwierzyliśmy, ale chcemy mieć też taki strach przed tym życiem bez Boga. Panie Jezu, Paweł napisał w wersecie 3, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Jako niewierzący człowiek nie potrafi niczego innego. On może tylko tak żyć. On ma tą naturę, tylko tą naturę. Ale my, chrześcijanie, również nie jesteśmy wolni od tego. Nasze ciało, nasza cielesność pozostaje naszym ciałem, cielesnością. I codziennie jest walka. Gdzie żyję? Czy żyję w oddaleniu od Boga? Czy żyję w jedności z Bogiem? I znamy to. Ciągle wpadamy w to nasze ja, w nasze myśli, w tą wolę ciała. Teraz tego chcę, teraz to zrobię, teraz sobie na to pozwolę. To jest wola ciała, wola myśli. I Paweł tutaj podkreśla ten punkt. Bez nadziei i bez Boga na świecie. Bracia i siostry, te malutkie części zdania trafiły w moje serce. Bez nadziei. Mogę być wierzący. Nawet mogłem wyrosnąć, wychować się tutaj w życiu Kościoła. Całymi tygodniami uczęszczać na zgromadzenia, a mimo to prowadzić życie bez nadziei, bez Boga. Jesteśmy otoczeni tą beznadzieją. Popatrzcie na nasze prace, do naszych klas, wśród naszych sąsiadów. Beznadziejnie. Paweł mówi obcy. Obcy przymierzą obietnicy. Tutaj w Efezjan mamy ten obraz pomiędzy Żydami a poganami. I Paweł tutaj mówi, gdy byliście poganami, byliście obcy przymierzą obietnicy. A dwa rozdziały później, jeszcze raz Paweł używa tego słowa, w rozdziale 4:18, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego. Celem szatana było to, żeby oddzielić Boga, aby oddzielić ludzi od Boga. Będziecie jak Bóg i już nie potrzebujecie Boga. Będziecie sami umieli rozróżniać. Obcy, dalecy. I ja chcę cały czas samego siebie sprawdzać, jak bardzo znam tego Boga. Panie, daj mi ducha mądrości i objawienia, aby Ciebie całkowicie poznać. Poznać Twoje serce, rozpoznać pragnienie Twego serca. A z drugiej strony odkładać i nienawidzić swego ja. Nienawidzić tego życia bez nadziei i powiedzieć, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ludzie tego świata i niewierzący oni mają nadzieję tylko w odległości na 2 metry. Mogą tylko mieć nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Wy też to słyszeliście w ostatnich dniach. Za parę dni kończy się rok i mamy nadzieję, że następny rok będzie lepszy. Ale na co mają nadzieję ci ludzie w tym czasie? Bez nadziei, bez Boga na świecie. Bracia i siostry, a na co my mamy nadzieję? Czy już mamy to myślenie w nas samych, że miejmy nadzieję, będzie lepiej, ponieważ jesteśmy pod tym wpływem z zewnątrz. Wydarzy się jakaś rzecz, coś takiego i Paweł opisuje to w rozdziale 3. I on tutaj odnosi się również do tego, co było wcześniej. Galacjanie próbowali, żeby znowu to wziąć. Galacjan 3:10, to jest Galacjan. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Również my, bracia i siostry, możemy żyć pod przekleństwem. Oczywiście, że jesteśmy przeniesieni, ale jeśli żyję życiem bez Pana, to jestem pod przekleństwem. Bo jest tutaj napisane, napisano bowiem przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Galacjanie próbowali robić coś dla Boga. Oni rozpoczęli w duchu, a Paweł ostrzegł, żeby nie skończyli w ciele, w przekleństwie. Przeskoczę tutaj do Efezjan 2 na koniec. Pod koniec tych wersetów. Wy, którzy niegdyś byliście dalecy. A w wersecie 12. Bez Boga na świecie, bez nadziei. Wy, którzy niegdyś byliście dalecy. Ale dzisiaj rano chcę tutaj pokazać, co nas oddziela od Boga. Co czyni nas oddzielonych od naszego Boga? Przejdźmy do Starego Testamentu, w Izajasza, rozdział 59, werset drugi. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak, że nie słyszy. To mówi prorok Izajasz i on nie mówi tego do pogan, do niewierzących. On mówi to do ludu Bożego. On oddziela, czyni to, co oddziela nas pomiędzy Bogiem a ludźmi. I wszystko to, co już słyszeliśmy na ostatnich trzech zgromadzeniach, to tutaj nie chodzi o to, że my powiemy, dobrze, nie popadłem w narkotyki, tak jak już wczoraj to widzieliśmy w tym przykładzie. To mnie nie dotyczy. Przecież jestem zbawiony. Musimy mieć tutaj też taką świadomość, zdrową świadomość, że my grzeszymy i wtedy oddziela nas to od Boga. I wtedy znajdujemy się dokładnie w tej sytuacji, że jesteśmy obcy, dalecy. Być może myślimy, że jesteśmy jeszcze tak blisko, ale prorok mówi, dalecy. To odłączyło was od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, także nie słyszy. Być może modlę się czasami o jakąś rzecz, potem jeszcze raz i Pan nie słyszy. Dobrze jest czasami sprawdzić, Panie, czy jest jakiś grzech, który oddziela mnie od Ciebie, że Ty nie wysłuchujesz? Panie Jezu, a parę rozdziałów dalej, Pan również skarży się na grzech. Parę rozdziałów wcześniej, w Izajasza 43:24. Nie kupiłeś mi za pieniądze wonnych rzeczy, ani nie nasyciłeś mnie tłuszczem swoich krwawych ofiar. Wtedy jeszcze były ofiary, lecz obciążyłeś mnie swoimi grzechami. Utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. W ten sposób możemy utrudzić Pana grzechami. W niemieckim jest grzechami. I jedną z taktyk wroga jest to, żeby to tak przyćmić, przykryć, albo tak uczynić takim relatywnym, takim względem. Ach, przecież to nie jest takie złe, inni też tak robią. I tutaj, w tych wersetach, które przeczytaliśmy na początku w tym rozdziale, o tym, że wykonujemy wolę ciała, wolę naszych myśli, na przykład chodzenie, pójście za tym, co sobie myślę, na przykład o braciach i siostrach, na przykład szybko mam jakąś złą myśl we mnie, albo być może wyrażam to, być może nie mówię tego, ale piszę o tym komuś. To są grzechy. Wola ciała oddziela od Boga. Panie Jezu. Ale Pan ma drogę. Pan dał swoją krew. Staliśmy się bliscy przez krew Chrystusową. I przez następne parę minut chcę zająć się tym i razem się temu przyjrzeć z Wami, ile to kosztowało Pana. I nie wiem, jak Wy się czujecie, jak Wy się obchodzicie z tym pojęciem krwi Pana, pod jakim wrażeniem jesteście tego, co Pan wycierpiał. Czytamy o tym tutaj. Taka połowa zdania. Staliśmy się bliscy przez krew Chrystusową. Sprawdźcie samych siebie. Ja sam siebie też sprawdziłem, jak bardzo to sobie po prostu odhaczam. Jako taką dobrą wiedzę, zdrową naukę, której się kiedyś nauczyłem w mojej młodości. Jako dziecko nauczyłem się już modlić: Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją krew. Ale ten smak stał się trochę zwietrzały. I chcę wykorzystać parę minut na to, żeby przyjrzeć się naszemu Panu, co On przeżył. Pozostańmy w Księdze Izajasza. Przejdźmy do rozdziału 53, które opisuje życie Pana aż po krzyż. Jego ludzkie życie, to, co my sami przeżywamy tutaj w naszym codziennym życiu, a co Pan tutaj przeżył. Izajasza 53:3. Właściwie od połowy drugiego mogę rozpocząć. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się podobać. Widzisz, widziałeś wtedy człowieka 2000 lat temu i nie podobał ci się on. Nie jakiś wielki, postawny mężczyzna, za którym się ktoś obraca, ale o którym by można było powiedzieć: o, król Izraela. Ale w wersecie trzecim czytamy: on był wzgardzony. Bracia i siostry, nasz Bóg przyszedł na ziemię, aby dać się wzgardzić, znieważyć, z jednym celem, aby nas przybliżyć do Boga, do tego dzieła Bożego, w którym my dzisiaj jesteśmy. Dla tego celu pozwolił on sobą wzgardzić, znieważyć. Niektórzy z nas na pewno przeżyli już jakieś zniewagi, znieważenia, pogardę. W klasie, w swoim miejscu pracy, znieważeni. I jak ktoś na przykład obraca oczami, to bardzo boli. Pan był wzgardzony i opuszczony przez ludzi. Być może ktoś nadchodzi i przechodzi nagle na drugą stronę ulicy tylko po to, żeby się z Tobą nie spotkać. Przeczytaj Nowy Testament, Ewangelię. Tam, gdzie Pan, gdzie był, gdzie ludzie się gdzieś kryli, ukrywali przed Nim, ale tylko przysłuchiwali się, żeby Go na czymś przyłapać. Tego Pan doświadczył w swoim ludzkim życiu. W całej świadomości pewnego dnia za tych ludzi przeleję moją krew. Pewnego dnia wykupię Cię i dlatego dzisiaj cierpię. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. Taki był nasz Pan. Doświadczony w cierpieniu, zaznajomiony z cierpieniem. My też wszyscy cierpimy, mniej lub więcej. Niektórzy uczniowie cierpią z powodu jakiejś klasówki albo pracy domowej. Innym jest łatwiej. A Pan był doświadczony w cierpieniu, albo jeszcze gorzej, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. I gdy idziemy aż na koniec życia Pana, to tam ewangelista opisuje również, co Pan wycierpiał. Mateusza 26. Panie Jezu, chcę poprzez to słowo dać Wam takie wrażenie, co Pan wycierpiał, aby nas przyprowadzić blisko siebie. Mateusza 26, całkiem na końcu, 67 werset. To było na samym końcu. Pan został pojmany, Judasz go zdradził i był tak fałszywy, bo pocałował Pana, żeby żołnierze wiedzieli, że to jest ten, tego macie pochwycić. Był tak podstępny, podły, można by powiedzieć, przebiegły. A teraz w wersecie 67 stoi Pan już przed Synhedrynem. Wtedy pluli na Jego oblicze i policzkowali Go, a drudzy bili Go pięściami. Czy ktoś już Cię kiedyś pobił? Czy ktoś już na Ciebie pluł w twarz? Mi się to nie przydarzyło, a Pan to wycierpiał, aby nas zbliżyć. Wszystko to tkwi w tym malutkim zdaniu, bliscy przez krew Chrystusową. Rozdział dalej. Tam jest jeszcze mocniej, Mateusza 27, 26 i następne. Wtedy wypuścił im Barabasza. Wielu z Was zna tego Barabasza, to spotkanie. Chodziło o to, że przed świętem zwalniało się jednego z przestępców i Piłat powiedział, dobrze, tutaj jest Jezus, możecie Go mieć, mogę Go uwolnić. On nie uczynił nic złego, a tutaj jest ten Barnabasz. To jest przestępca. Barabasz tutaj jest. A co się dzieje z Panem? Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Kto już czytał ten werset? Chciałbym zobaczyć tutaj Wasze ręce podniesione w sali. A kto z Was wie, co to oznacza ubiczować? Krótko to przedstawię. To jest taki page, nie tylko z jedną linką, ale tam są takie kulki na końcu i ma takie ostre kości. I tym Pan był ubiczowany. Tutaj czytamy, że Pan został wypuszczony na ubiczowanie. Bracia i siostry, bądźmy pod wrażeniem tego, co nasz Pan wycierpiał w pełnej świadomości tego, że ja chcę Ciebie przybliżyć do Boga, odkupić. I to wycierpię, abyśmy my wszyscy mogli stać się bliscy. To jest przecież cudowne. I tutaj idzie dalej. Trochę to tutaj przeskoczymy ze względu na czas. Wsadzili na głowę Pana koronę cierniową z dużymi, długimi cierniami i wcisnęli na głowę Pana, aby Go znieważyć, wyszydzić, aby Go torturować. Nie można tego inaczej powiedzieć. Dzisiaj gdy ludzie są torturowani, to zaraz jest sprzeciw. A Pan wszystko to wycierpiał w pełnej świadomości, że pójdę na krzyż i poprzez moją krew wszystkich wykupię i przybliżę do mojego dzieła. Chwała Panu. Pan był posłuszny aż do śmierci na krzyżu. I ta śmierć, bracia i siostry, to nie jest tylko taka zastępcza śmierć. Tak jak to czasami jest mówione, ja powinienem był umrzeć, ale przyszedł ktoś inny i zmarł i teraz jest już dobrze. Nie, Pana to bardzo dużo kosztowało, ponieważ On nas umiłował, ponieważ On miał przed oczami to, że ja chcę budować mój Kościół. W Łukasza 22 jest to wydarzenie krótko przed śmiercią, krótko przed tym, co tutaj teraz opisałam. Pan był razem ze swoimi uczniami i to była wieczerza. Pan wziął chleb i wziął kielich. Dzisiaj wieczorem tutaj, przynajmniej tutaj w Stuttgarcie, mamy cudowną okazję, żeby znowu to świętować. I on mówi, ten kielich to jest kielich nowego przymierza w mojej krwi. Nie czytaj tego tak po prostu. W krwi mojej, która się za was wylewa. Werset 20. Wiemy z Jana 19, że wypłynęła krew i woda z Pana. To nie była tylko krew, która została podarowana, ale wiele krwi się przelało. I tutaj on mówi, to jest nowe przymierze we krwi mojej, która za was jest wydana. I z listu do Hebrajczyków wiemy, że nowe przymierze oznacza to, że wy wszyscy będziecie mnie znać. Od najmłodszego do najstarszego. I to jest cudowne. Panie Jezu. I gdy patrzymy na tą krew i te wersety, przede wszystkim w Nowym Testamencie patrzymy, co ta krew w sobie zawiera, to zbawienie, to odkupienie, o którym również Paweł tutaj pisał w Efezjan 1. To jest to naprawdę czymś szczególnym. W wersecie 7 rozdziału 1 mówi on, w którym mamy odkupienie przez krew Jego. Wypisałem tutaj niektóre punkty, które na mnie wywarły wrażenie, również odnośnie tego, co już tutaj omawialiśmy w rozdziale 1 i 2. Od czego Pan nas wybawił? To są grzechy. To, co nas oddziela od naszego Boga. Od tego Pan nas wybawił. On nas wykupił od tego. I w Kolosan 1 mówi on jeszcze raz, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Cudowne. A z drugiej strony mówi on, chcę Ci przebaczyć. Nieważne, gdzie byłeś przed konferencją, gdzie być może cały rok byłeś, chcę Ci odpuścić, przebaczyć. Po to przelałem moją krew. I nawet za to oddałem moją krew, żebyś już nie musiał tak postępować w tym świecie, jak wszyscy ludzie wokół nas. Możemy przeczytać razem ten werset, 1 Piotra 1, 18-19. I chciałbym prosić braci i siostry z Karlsruhe, którzy razem tam siedzą, żeby przeczytali te wersety. 1 Piotra 1, 18-19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. 1 Piotra 1, 18-19. Nie słyszeliśmy tutaj nic. Jeszcze raz. Jeszcze raz te same wersety. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Z waszego marnego, próżnego postępowania, przez ojców wam przekazanego, to, co nam daje nasze społeczeństwo, wcale nie musimy w tym kroczyć. Po to przepłynęła krew. Po to Pan wszystko to wycierpiał, aby pewnego dnia mógł to zapisać w Słowie. Że zostaliśmy wykupieni, odkupieni z marnego postępowania naszego przez ojców nam przekazanego. Bracia i siostry, to jest cudowne, jak już to jest uwolnienie. Nie muszę już więcej kroczyć we mnie samym, w swoim ja. Nie muszę już tak reagować, jak mój kolega. Wybuchnąć. Albo wbić komuś jakąś szpilę, żeby się pokazać przed innymi. Wcale nie muszę tak reagować. A jak szybko to się dzieje? Jak szybko? Nawet w tym tygodniu, przed ostatnim dniu pracy, miałem taką sytuację, gdzie dokładnie tak zareagowałem, jak on wcześniej zareagował. Odbiłem mu piłeczkę. A po tej rozmowie zauważyłem, nie, to nie pasuje. Nie. To nie jest mój Pan. Mój Pan mnie wykupił z tego próżnego postępowania i musiałem pokutować i powiedzieć, Panie, przykro mi. O, Panie Jezu. Ale również z martwych uczynków pisze autor listu do Hebrajczyków, że Pan oczyszcza nasze sumienie z martwych uczynków. Co to są te martwe uczynki? To są uczynki, które nie są tak jak w wersecie 10. To nie są te dobre dzieła, te dobre uczynki, które Bóg przygotował, abyśmy w nich kroczyli. Ale to jest coś, co ja czynię z mojej siły. to, co pochodzi z mojej cielesności, z mojego ciała, to jest tak czy siak śmierć. Może to bardzo dobrze brzmieć. Można coś organizować, nawet w kościele. Zrobię teraz to i to. Ale bez Pana jest to martwy uczynek. I również za to Pan przelał swoją krew, aby nas od tego oczyścić. I powrócę do listu do Galacjan 3, gdzie już czytaliśmy o przekleństwie. To Paweł w wersecie 13 mówi, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stając się za nas przekleństwem. Całe prawo, cały zakon. Nie tylko ci Galacjanie, którzy chcieli tak jakby przywrócić to prawo mojżeszowe, albo dzisiejsi Żydzi, którzy mają wszelkie reguły, wszelkie zasady, jak należy coś czynić, obchodzić sabat, to nas w ogóle nie dotyczy. Ja nigdy nie byłem wychowany w sposób żydowski, ale ile zakonu, ile praw sam sobie robię? Ile słowa, które właściwie otrzymują od Pana, zamieniam w prawo, w zakon, że o, teraz muszę czynić to, to, to i to. Również za to płynęła krew Pana. I chcę jeszcze powrócić do Efezjan 2. Jest jeszcze to oddzielenie, które tutaj Paweł opisuje. Nie tylko od Chrystusa oddzieleni, ale od ludzi oddzieleni. Od tak zwanego obrzezania byliśmy zwani na przykład nieobrzezanymi. I nawet w dziejach apostolskich to widzimy, jaka to była wielka walka pośród wierzących. My mamy Pana dla nas, ale Ty nie. Poganie. Znacie tę kłótnię, która tam była, którą Piotr tam miał. Oni nie. A jak to jest dzisiaj? Tak szybko osądzam i mówię, o, ten nie. Ten nie. I według ludzkich kryteriów. Również z tego Pan nas wyzwolił. Tutaj on mówi, że w tamtym czasie byliście oddzieleni od Chrystusa, odłączeni od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnicę. Ale potem on mówi, ale teraz wy. Tam były zewnętrzne przeszkody, zewnętrzne oddzielenie. My w sercu możemy mieć coś jeden przeciwko drugiemu. Nie pasują mi twoje okulary. I teraz spróbujmy to tak rozważyć. Zważmy to. To, czemu się przyjrzeliśmy wcześniej w księdze Izajasza i Mateusza, co Pan wycierpiał, i ja sam, ja oddzielam się od Ciebie, bo mi nie pasują Twoje okulary. Albo Twój sposób modlenia się nie pasuje mi. Czy to nie jest hańba dla Pana? Spróbuj się postawić w jego sytuacji i przyjrzyj się jego ostatnim tygodniom życia. Niech one pozostaną wymalowane przed twoimi oczami. I wobec tego ja mogę mieć coś wobec ciebie, przeciwko tobie, z powodu tego, jaki ty jesteś, czy czegokolwiek. Znowu coś mówisz na zgromadzeniu. Cokolwiek. To jest tak szybko. Ale również za to Pan ma rozwiązanie. Staliśmy się bliscy przez krew Chrystusową. A na koniec, jako ostatni aspekt, i oczywiście to nie jest wszystko, ale tutaj wypisałem werset z Dziejów Apostolskich 20, że Pan poprzez swoją własną krew wykupił Kościół, odkupił Kościół. Nabył go. To mówi Paweł. Stwarzajcie na siebie. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór pański, nabyty własną Jego krwią. Kościół Pan nabył. To jest bardzo praktyczne. Również dzisiaj wieczorem i jutro dalej będziemy się temu przyglądać. Kościoły w waszych miejscowościach. Za kościoły Pan przelał swoją własną krew. Zważajcie. U nas pisze, miejcie pieczę. To jest Jego dzieło. Nie osądzaj tak szybko, braci i sióstr, ponieważ ktoś przelał swoją krew, aby nabyć Kościół. On, odkupiciel ciała, mówi Paweł w rozdziale 5. Nie tylko my jako pojedynczy bracia i siostry, ale cały Kościół. Po to on cierpiał, bo on wiedział, ja otrzymam mój Kościół, odkupię mój Kościół poprzez moją śmierć na krzyżu. Bracia i siostry, ze strony Pana wszystko zostało dokonane. Znacie to zdanie. Krótko zanim Pan zmarł, to powiedział, dokonało się. Strona Pana jest jasna. I my staliśmy się bliscy przez krew. I tego życzymy sobie również na dzisiejszy wieczór, abyśmy byli przy tym stole pełni uwielbienia. Nieważne, czy jesteśmy tutaj fizycznie razem, czy też bracia i siostry uczestniczą online, ale podczas stołu Pańskiego, bracia i siostry, nie wstydźcie się głośno chwalić Pana za to dzieło w pieśniach, w modlitwach, dziękować Panu za Jego cudowne dzieło. I tak powinno wyglądać zgromadzenie przy stole Pana. Nie tylko jakieś tam rzeczy. Wybaczcie tą szczerość. Nie chodzi tylko o to, żeby dać coś co najlepsze, ale to jest to zgromadzenie, gdzie Pan sobie zasłużył, aby z serca Go chwalić za Jego dokonane dzieło, że On nas zbliżył, uczynił bliskimi w swojej krwi. To jest jedna strona. To jest Jego strona. A nasza strona, co my z tym zrobimy, z naszej strony? Oczywiście Pan musi nam otworzyć oczy na to, co On uczynił. To jest pierwsza rzecz. A potem jest to bardzo praktyczne w naszym codziennym życiu. Czasami w zgromadzeniu. List do Hebrajczyków mówi w rozdziale 10, werset 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, do miejsca najświętszego. Ze strony Pana wszystko jest jasne. Poprzez krew mamy śmiałość, ufność do wstępu, do wejścia i dlatego wchodzę poprzez krew. I tą postawę miał już psalmista. Przeczytajmy jeszcze psalm 32, pierwszy rząd, który tutaj siedzi, przeczytajcie. Psalm 32, 3-5. To jest punkt D1 w streszczeniu. co Pan tutaj mówi. Tysiąc lat przed tym, zanim krew Pana została przelana. Psalmista już miał taką postawę. Psalm 32, 3-5. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. I jeszcze werset 5. Jeszcze raz, w pełni wiary, głośno. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Chwała Panu. To jest cenne. Taka postawa, którą Dawid nam tutaj przekazał. I on opisuje. Myślę, że my tego również od czasu do czasu doświadczamy. Gdy chciałem to przemilczeć, to schły moje kości przez moje codzienne wołanie błagalne. Tak jest w niemieckim. Bracia i siostry, jak często reaguje nasze sumienie? I ja zauważam. I ja to odkładam. Ach, to przecież nie jest takie złe. To już jakoś to będzie. Prześpię się z tym, a jutro znowu będzie dobrze. A następnego poranka? Czy naprawdę jest dobrze? Czy to jest takie duchowe błaganie, błagalne wołanie? Ach, jest tam jakaś sprawa i potem próbuję się bronić. Ale przecież ona była pierwsza. Niech ona przyjdzie i mnie przeprosi. I we mnie coś się trapi. Wcześniej czytaliśmy w Izajasza. Bóg się odsuwa. Chcę jeszcze raz te wersety przeczytać. Ten werset. Wasze grzechy zakryły oblicze moje przed wami. Bóg zamyka oczy, bo jest grzech. A Dawid mówi, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Dlatego wyznałem grzech mój i nie przykryłem mojej winy, ale powiedziałem, wyznam moje występki Panu, moje przewinienia. Wszystko to, co właśnie widzieliśmy, grzechy, nasze próżne postępowanie w świecie. Czasami jest to jakaś mała rzecz, w której coś czynię w tym świecie. Albo jakieś pożeracze czasu, jakieś takie aktywności, które nam pożerają ten czas. Na przykład całą godzinę zatrzymałem się przy moim małym urządzeniu i po prostu się odprężałem i zauważyłem, że to mnie coraz bardziej oddziela od Pana. Z każdą minutą coraz dalej. I potem Pan mówi, co Ty robisz? To oddziela Cię jeszcze bardziej ode mnie. Pan reaguje w Twoim sumieniu, że za to również umarłem. Wykupiłem Cię od Twojego próżnego, pustego postępowania. Chcę wyznać Panu moje występki, moje przewinienia. To jest dobra postawa, bracia i siostry. W taki dobry sposób życzę sobie, żebyśmy sami siebie sprawdzali przed Panem, żebyśmy się przyglądali sobie przed Panem. Czy jest jeszcze jakaś sprawa, której nie wyznałem? Nie zrozumcie mnie źle. Mi nie chodzi teraz o takie badanie, żadna psychoanaliza. Nie, nie, proszę was, to nie o to chodzi. Ale o niektórych sprawach wiemy, że one są tak całkiem z tyłu, w moich nerkach. Dawid mówi w jednym miejscu, że gryzło mnie to gdzieś w moich nerkach. Nawet nie musisz tego mówić. Sam to wiesz. Tam, gdzie jest problem, to wyznaj to Panu. Wykorzystajmy dzisiejsze popołudnie ku temu. Dzisiaj wieczorem będzie stół Pana, gdzie będziemy świętować wspólnie krew Pana. Panie, czy jest jeszcze jakakolwiek sprawa, którą muszę Ci wyznać? To chętnie Ci ją wyznam. Chcę wyznać Panu moje przewinienia. I on to uczynił, Dawid to uczynił. Nie wiem, jak dużo czasu minęło pomiędzy psalmem 32 a 51, nie sprawdzałem tego, ale potem ten psalm 51, gdy on popełnił ten ciężki grzech z Batszebą, najpierw do niej poszedł, potem zabił jej, potem nakazał zabić jej męża. Napisał on cały psalm o tym, gdy prorok Natan do niego przyszedł, gdy wdał się z Batszebą. I te wersety bardzo mnie zajęły. Zanim do tego przejdę, jeszcze jedno zdanie do tego wersetu 5 w psalmie 32. Chcę wyznać grzech mój Panu, a tutaj mamy taką adnotację, moją rebelię, mój bunt. Chcę Panu wyznać mój bunt, mój sprzeciw. O, jak często jestem buntowniczy wobec Boga. Tutaj jest rebelia, bunt. Wyznaj to Panu. Panie, chwalę Cię, że również za mój bunt przelałeś swoją krew. Mogę Ci teraz to wyznać. Mój bunt. I tutaj w psalmie 51, wersety 4-7, tutaj wypisałem w streszczeniu. Przeczytajmy to razem. Psalm 51, 4-7. Myślę, to się rozpoczyna od tego wersetu obmyj mnie zupełnie. W różnych tłumaczeniach są te wersety różnie ponumerowane. U nas jest od 4. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie Twoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Jeszcze 8. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Do wersetu 10. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech rozradują się kości, które skruszyłeś. Tutaj on mówi, oczyść mnie hizopem. I my mamy krew baranka. I Dawid był bardzo pewny swojego grzechu i powiedział tak. Rozpoznaję moje przewinienia. Uznaję moje przewinienia. Dlaczego jest to tak ważne dla Pana? Ponieważ On życzy sobie, żebyśmy również w praktyczny sposób byli bliscy poprzez Jego krew. Jemu chodzi o Jego Kościół, który On wykupił. Ale jeśli jako człowiek tak łatwo się obchodzę z grzechem, tak lekkomyślnie, to jestem całkiem daleko. Mimo że Kościół jest blisko, mimo że my jesteśmy wykupieni dla Boga, to jednak ja, jako wierzący, mogę być bardzo daleko i Bóg jest bardzo smutny z tego powodu. Bo Bóg chce mieć przecież mieszkanie Boże w duchu i po to On nas ożywił. I po to uczynił On dla nas także tą drogę, aby cały czas móc powrócić. I chwała Panu za to. On jest wierny. On czeka na to, żebyśmy my wyznali i On wtedy natychmiast jest z powrotem. W Łukasza 15 widzimy to podobieństwo o ojcu, który tylko na to czekał, żeby jego syn powrócił. I to jest bardzo zdumiewające. I on nie mówi, że a teraz będziemy milczeć już na ten temat, już o tym nie mówmy. On pozwala mu to wyznać. To jest bardzo ciekawe. Łukasza 15, 21. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. I wtedy ojciec przerwał, powiedział: stop. Ale to jedno zdanie pozwolił mu powiedzieć: Ojcze, zgrzeszyłem. On czekał. Widział go z daleka. I wzbudziło to w nim współczucie. I rzucił się mu na szyję. Gdy my przychodzimy do Ojca, to On rzuca się na szyję, ale pozwala też wyznać: Ojcze, zgrzeszyłem. Naucz się tego w Twoim młodym wieku, żeby wyznawać. Niektórzy z Was tutaj są świeżo ochrzczeni przed paroma miesiącami. Ucz się tego bardzo szybko, żeby wyznawać: zgrzeszyłem. Chcę znowu powrócić do społeczności z Tobą. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty dałeś swojego Syna, że Ty przelałeś swoją krew. To nie jest jakieś zwykłe zdanie, jakieś powiedzonko, jakiś frazes. Pan jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I w Starym Testamencie było napisane, że jeśli wasze grzechy są czerwone, to staną się białe jak śnieg, wyprane. Chwała Panu za to. To jest cudowne. To jest tak cudowne, co Pan uczynił. I to, co jest tutaj w tym małym zdaniu, staliśmy się bliscy przez krew Chrystusową. To jest podstawą tego, że my budujemy Jego mieszkanie w duchu. To jest podstawą tego, tak jak będziemy też widzieć w następnych wersetach dzisiaj wieczorem, że zostaliśmy stworzeni jako nowy człowiek. Jako jeden nowy człowiek. Jestem Panu bardzo wdzięczny za Jego przelaną krew. Chwała Panu.